Zrobi się u nas bardzo smakowicie. Rozmawiać będziemy bowiem o pewnym rodzaju pieczywa, które chyba wszyscy lubimy. Chodzi o obwarzanek, precel lub bajgel. Różnie się na to mówi w różnych regionach. W studiu znany Państwu Krzysztof Zieliński, nasz spec od kulinariów, bloger kulinarny, historyk kulinariów, a także regionalista. Witam Cię.
Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa.
No więc jak to jest? Bajgel, precel czy obwarzanek?
Absolutnie tego nie można mylić. To są zupełnie różne światy. Troszeczkę w dwóch przypadkach podobna technologia produkcji, ale inne kultury, inne nacje, inne historie i w moim przekonaniu zupełnie inne smaki. Co łączy obwarzanek z bajglem? Pewien element produkcji, czyli to się obwarza, czyli mówiąc po staropolsku, obwarza, czyli po prostu ciasto przez krótką chwilę, mówi się o kilku sekundach, niektórzy troszeczkę więcej, ciasto się gotuje we wrzątku po prostu, potem obsycha i oczywiście wrzuca do pieca. Więc te dwa elementy. Precel to jest zupełnie inna skala, inna wielkość. Ciekawostka jest taka, że precel przyszedł do nas z zachodu. Ma on kształt modlących się dłoni. Współcześnie wszystkie te trzy elementy można piec z różnych mąk. Kiedyś oczywiście to było bardziej wyraziste.
To wobec tego zacznijmy od tego bajgla. Co to jest bajgel?
Bajgiel to jest oczywiście rodzaj takiej drożdżowej bułki w kształcie pierścienia o zwartym miąższu i miękkiej skórce. Swoją konsystencję zawdzięcza krótkiemu właśnie czasowi wyrastania ciasta oraz temu, że przed pieczeniem, czyli przedstawieniem do pieca, wkłada się go na kilka sekund do wrzącej wody. Bajgle posypywane są czasem makiem, sezamem lub płatkami suszonej cebuli. Wytwarzane są właśnie także słodkie odmiany z dodatkiem rodzynek i cynamonu. Rodzynki dodaje się do masy, cynamon także w dużych ilościach. Historycznie związane są właśnie z Europą Środkową i tradycją żydowskiego piekarnictwa. Ten rodzaj pieczywa był dla Żydów podstawą pożywienia, gdyż nie pozwalano im wypiekać chleba przez całe średniowiecze. Zachował się w Krakowie dokument z 1610 roku. Mowa oczywiście o gminie żydowskiej z Kazimierza pod Krakowem. Dzisiaj jest to dzielnica Krakowa, który nakazywał ten dokument wydawanie darmowych bajgli każdej kobiecie, która powiła dziecko. Mówimy oczywiście o gminie żydowskiej. I legendarna, ale absolutnie oczywiście nie mająca nic wspólnego z rzeczywistością historia związana z bajglem, to jest to, że Jan III Sobieski po zwycięstwie po Wiktorii Wiedeńskiej, kiedy odwiedził Wiedeń, wjechał po prostu do miasta. Jeden z piekarzy zobaczył piękne strzemiona króla, szybciutko pobiegł do piekarni, w kształcie tego strzemiona wypiekł właśnie bajgla i po prostu podarował królowi polskiemu podzięce za ocalenie przed nawałą turecką. To oczywiście absolutnie nie ma nic wspólnego z historią tą prawdziwą, ale bardzo często po prostu jest opisywany, wymieniany jako legendarne wytłumaczenie specyficznego kształtu właśnie tego okrągłego bajgla. A skąd się wzięła ta niesamowita popularność bajgla w Stanach Zjednoczonych? Właśnie stąd, od nas, z Europy Środkowej, mówimy o czasach rozbiorowych. W drugiej połowie wieku XIX była, bardzo ciągle o tym zapominamy, była bardzo duża emigracja czasowa albo stała na rynek Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo wyjechało wtedy po prostu młodych Żydów. Ta społeczność liczyła w pewnym momencie już kilkadziesiąt, potem kilkaset tysięcy osób i potrzebowali po prostu tego swojego stałego menu. I te piekarnie żydowskie około 1900 roku zaczęły w większych ilościach pojawiać się przede wszystkim na Manhattanie, potem oczywiście objęły one mniej więcej cały Nowy Jork. Proszę sobie wyobrazić, jeszcze do 1950 roku bajgle można było wyrabiać tylko ręcznie. Istniał cech zrzeszający piekarnie żydowskie, które ręcznie wyrabiały. W tym swoim szczytowym okresie miało nawet 300 członków. To była naprawdę olbrzymia ilość. No ale potem się pojawiły maszyny. Radykalnie obniżono cenę bajgla, więc już ze społeczności żydowskiej to przeszło także na społeczność tą amerykańską. Zaczęli być zainteresowani czymś stosunkowo tanim. Potem się po prostu pojawił człowiek, który po prostu zaczął mrożone bajgle pakować plastikowe i wysyłać do hipermarketów. No i stąd zaczęła się ta lawina związana właśnie z popularnością tego wypieku. A w Nowym Jorku bajgle są podobno tak bardzo popularne, że wypadki przy ich krojeniu są jedną z głównych przyczyn przyjęć na ostry dyżur w pogotowiach i w szpitalach nowojorskich. Więc można by powiedzieć, że rzeczywiście jest to coś niezwykłego. Oprócz tych bajgli, które zaczynają znowu się pojawiać u nas na rynku polskim podkarpackim, mamy też niesamowity wypiek związany absolutnie z kulturą, z rytuałem żydowskim, który my traktujemy jako nasz narodowy polski. No mowa oczywiście o chałce, czyli w naszej kuchni polskiej, która jest słodka, taka maślana, a w kuchni żydowskiej lekko słonawa, albowiem puszyste drożdżowe ciasto, które oni po prostu spożywali w czasie na przykład różnych świąt czy szabatu. Charakterystyczne, że on jest wyplatany z trzech warkoczy, z sześciu warkoczy kiedyś, teraz oczywiście zostały tylko te trzy. I co jest ciekawe, te trzy warkocze, które są zakręcone, symbolizują prawdę, pokój i sprawiedliwość. To jest coś naprawdę niezwykłego, kiedy nagle zaczynamy, jak to się mówi, wchodzić w te ciasto i odkrywać jego zupełnie inne paralele. Oczywiście także w kulturze żydowskiej jest ta tradycja wypiekania chałki w postaci bułek lub na przykład wałka zamkniętego w okrąg. Puszyste, drożdżowe pieczywo pszenne, to jest bardzo ważne, pojawiło się w kulturze żydowskiej, kiedy oni byli jeszcze na terenie, mówimy o średniowieczu, na terenie Niemiec, Austrii i Czech dzisiejszych obszarów państw. I stamtąd po prostu migrując powoli na wschód, oczywiście pojawili się także w granicach naszego Królestwa Polskiego. I tak to po prostu wyglądało, można by powiedzieć, do II wojny światowej, kiedy gospodynie domowe ugniatały ciasto w czwartek, pozwalały mu wyrosnąć przez całą noc, a w piątek wstawały bardzo wcześnie, aby je upiec. Do wypieku chałek używa się bardzo drobno zmielonej mąki pszennej. To był bardzo drogi wypiek przez cały czas historyczny. I aby była ona smaczna, przed pieczeniem trzykrotnie pozwala się jej wyrastać w stosunkowo niskiej temperaturze. Współcześnie dodaje się do chałek rodzynki, miód i też, żeby pogłębić kolor, szafran. W naszej kulturze oprócz nazwy chałka używa się także jeszcze określenia plecionka, zgodnie z procesem produkcji, a na Podhalu na przykład mówi się o tym kukiełka. Jest to, przypominam, rytualny typ pieczywa dla Żydów, szczególnie aszkenazyjczyków, którzy zwyczajowo spożywają je w czasie szabatu i świąt. Jednym z tych świąt jest właśnie święto Rosh Hashanah i w czasie tego święta ono właśnie symbolizuje, ta chałka, długie i szczęśliwe życie. Więc bajgle i chałka to jest kultura absolutnie żydowska. Natomiast jak to wyglądało u nas? Można być odpowiednikiem bajgla, ze dużo starszym rodowodem jest polski obwarzanek. Ma on kształt taki przypominający piersi. Fakturę powierzchni obwarzanka właśnie tworzą takie sploty w formie spirali. One są skręcane. To jest ta podstawowa różnica, jeśli chodzi o bajgle. Wytwarzany jest także z mąki pszennej. Współcześnie dopuszcza się 30% mąki żytniej. Tłuszcz, cukier, drożdże, sól i woda. Więc można by powiedzieć, receptura tak prosta, ale dzięki temu właśnie ma ten niesamowity smak. Te wymieszane ciasto jest odstawiane do wyrośnięcia, a następnie dzielone na małe kawałeczki i formowane w takie bardzo cieniutkie, podłużne walce zwane sulki. Kiedyś nawet spotkałem się z takim określeniem srulki, ale to było rzadkie określenie. I potem się dwa, trzy takie właśnie sulki bierze, skręca, łączy, no i mamy gotowego obwarzanka. Pozwala mu się troszeczkę wyrosnąć na specjalnych takich olbrzymich. Trochę to przypomina sprężyny od łóżka. Układa się je po prostu, potem wkłada się do takiej wanny z wrzącą wodą. Trwa to dosłownie kilka sekund. Dzięki temu ciasto zewnętrzne następuje takie, można by powiedzieć, lekkie już przygotowanie do wypieku. One jest troszeczkę twardsze niż bardzo mięciutki środek. No i po obgotowaniu, po wyschnięciu, obgotowaniu, obwarzeniu, przypominam, stąd obwarzanek, po odsączeniu posypuje się różnego rodzaju przyprawami, albo sezam, ja uwielbiam na przykład solą, i grubą solą, i oczywiście piecze się do tego zrumienienia takiego pełnego. Co jest ciekawe, mamy trochę dokumentów, bo możemy opowiadać o różnych rzeczach, ale brakuje nam tych dat, to co zazdroszczę zawsze kuchni francuskiej, włoskiej czy niemieckiej. A tutaj mamy, słuchajcie, coś niezwykłego. Pierwsze zachowane wzmianki pochodzą z XIV wieku. Rachunki dworu króla Władysława Jagieły i królowej Jadwigi, w którym pod datą 2 marca 1394 roku zapisano: dla królowej pani pro circulis obrzanki 1 grosz. Dla mnie to jest po prostu coś niezwykłego. Mamy wreszcie ślad historyczny i to, no powiedzmy sobie szczerze, te najwyższe stoły, jakie można było wówczas zapełniać. Początkowo obrzanki wypiekane były tylko w okresie Wielkiego Postu, potem popularność po prostu zrobiła swoje. Kolejne źródła zachowały się z wieku 15. Tutaj mowa o przywileju wydanym przez króla Jana Olbrachta, też znowu data, 26 maja 1496 rok, który zezwalałby, obwarzanki mogli piec i sprzedawać tylko piekarze krakowscy. Więc mamy już tą formę takiego bardzo wyrazistego monopolu. Ścisła kontrola cechu piekarzy krakowskich istniała aż do 1802 roku. Potem się to oczywiście troszeczkę zaczęło zmieniać i dopiero w 1849 właściwie praktycznie wszyscy piekarze mogli bez ograniczeń te obwarzanki wypiekać. Co jest ciekawe, że od wieku XIX do lat 50. XX wieku obwarzanki sprzedawano prosto z wiklinowych koszy. Potem się to zmieniło. W tej chwili 99% obwarzanków sprzedawanych jest, ja je pamiętam, takie wózeczki na czterech kołach, przeszklone. No teraz one są bardziej luksusowe. W czasach moich studiów lat 80. to rzeczywiście było to takie koszmarne, obłażące, częściowo pordzewiałe. Nam to absolutnie nie przeszkadzało. Zajadaliśmy się obwarzankami. I teraz tych wózeczków jest w tej chwili między 170 a 180. To jest naprawdę niesamowita liczba. A co jest jeszcze ciekawe? W normalny dzień sprzedaje się w Krakowie około 150 tysięcy owarzanków. To jest naprawdę niezły biznes, biorąc pod uwagę, bo sprawdzałem, jakie są aktualnie ceny. No dawno w Krakowie faktycznie nie byłem, około 4 zł, w zależności od miejsca sprzedaży. Więc 4 zł razy 150 tysięcy, to codziennie to robi naprawdę niesamowite wrażenie.
No bo obwarzanek to jest też takim produktem, pamiątką krakowską. Absolutnie kto jest tak. W Krakowie, przywozi obwarzanki.
Dokładnie. 28 listopada 2006 roku obwarzanek krakowski został wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Krakusy poszli dalej. 30 października 2010 roku został ogłoszony wpisem na listę produktów chronionych Unii Europejskiej. W Krakowie od 2017 roku przy rynku kleparskim działa Żywe Muzeum Obwarzanka. Cudowna rzecz. I tam dzieciaki, które po prostu odwiedzają to muzeum, uwielbiają to. Mogą się ubrudzić, upaprać mąką, robią własne obwarzanki, które są po prostu wypiekane i potem z własnym obwarzankiem wychodzą szczęśliwe, pokazując to rodzicom. Rok później uruchomiono w maju corocznie obchodzone święto Obwarzanka, czyli festiwal, który odbywa się cyklicznie na małym rynku w Krakowie. Jak się można domyśleć, przyjeżdżają tam po prostu tysiące ludzi.
Chciałabym, żebyś nam jeszcze jedną historię opowiedział, której niedawno doświadczyłeś. Mianowicie spotkałeś się tutaj u nas na Podkarpaciu z potomkiem jednego z amerykańskich wytwórców bajgli w Nowym Jorku. To było dla ciebie chyba dość niezwykłe spotkanie.
Powiem szczerze, trochę mistyczne, albowiem któregoś dnia dostałem maila od pani doktor Katarzyny Ignas z Muzeum w Przeworsku, że będzie właśnie na Podkarpaciu, konkretnie w Kańczudze, pan profesor Robert Bernheim, pochodzenia żydowskiego. W sumie pierwszy raz przyjechał na Podkarpacie w 1996 roku, jak potem po prostu wynikło z rozmowy. Śledził wtedy korzenie swojej rodziny, a teraz przyjeżdża generalnie po to, żeby po prostu zrobić wypiek bajgli, które tam od wielu, wielu lat realizuje sobie sam w domu. Trochę mnie to zdziwiło, no ale dobra, dlaczego nie? Bajgla jeszcze wówczas nie tak często jadłem. Miałem okazję spróbować, jak się potem okazało, w tej wersji galicyjskiej tego bajgla. No i profesor Robert przyjechał, bardzo sympatyczny, cudowny, starszy pan właśnie ze swoją żoną Patrycją. I co się okazało? Właśnie okazało się po tym, jak żeśmy zaczęli rozmawiać, że jego pradziadek Aaron Brühl wyemigrował z Kańczuki jako młody człowiek przed I wojną światową, to jest bardzo ważne, i po przyjeździe do Nowego Jorku tam po prostu założył po jakimś czasie taką małą piekarenkę, gdzie te bajgle galicyjskie, które uczyła go mama, której uczył się sam, po prostu zaczął wypiekać. Do 1950 roku tą piekarnię prowadził, ona oczywiście dalej egzystuje. Profesor mówił, że próbował dowiedzieć się, jaki jest przepis na te bajgle, a rodzina niezbyt chętnie chciała mu to przekazać, więc przez ileś miesięcy eksperymentował bardzo szczegółowo i dokładnie wypiekając te bajgle u siebie po prostu w domu. Jego żona właśnie opowiadała, że już w pewnym momencie mieli podziurki w nosie tych bajgli, bo codziennie proces produkcji trwa 3 godziny. On wstawał o 6 rano, żeby na 9 rodzina mogła popróbować świeżutkich, cieplutkich bajgli, więc że było to naprawdę przeurocze. I właśnie w jednej maleńkiej piekarni prywatnej pod Kańczugą po prostu w sobotę zaczęliśmy eksperymentować. W sumie było kilkanaście osób takich, byli wśród nich piekarze, bo chcieli po prostu zobaczyć. I on nam to wszystko pokazał. Pokazał nam dwa rodzaje bajgli, czyli te, o których mówiliśmy, te słonawe i te bajgle w masie, ciasto było z dodatkiem cynamonu i rodzynek. I także mogliśmy popróbować tą wersję na słodką i tą wersję bardziej wytrawną. Był oczywiście cały rytm wyciskania tej masy ciasta, potem było oczywiście gotowanie, potem suszenie, potem wypiek. No i rzeczywiście te bajgle próbowaliśmy na świeżo, ciepłe takie jeszcze. To było coś niezwykłego. Zostaliśmy obdarowani tymi bajglami i w sobotę rano na śniadanie cała rodzina sobie usiadła, zajedliśmy się tymi bajglami. One są niesamowicie sycące. To nie jest współczesna bułka, którą jak weźmiemy do ręki i ściśniemy, to właściwie można by powiedzieć cała pieśń ściśnięta i tego powietrza w tej bułce po prostu nie widać. Tam się tego nie da. Tam jest po prostu piękne, jak ja pamiętam jeszcze te perelowskie piekarnie, tak wyglądały te bułki ówczesne. Solidnie zapakowany bajgiel, czyli po przecięciu z jakimś tam serem. Serek kremowy Filadelfia jest najbardziej popularny w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi i łosoś wędzony. Myśmy sobie też takie rzeczy tutaj w Rzeszowie eksperymentowali. Potem profesor przyjechał do Rzeszowa. Udało nam się jedną też z takich większych piekarni przekonać do takiego eksperymentu. Nas już tam było trochę więcej. Byli piekarze, którzy podpatrywali. Ja myślę, że ta tradycja powoli zacznie wracać.
Takie są piekarnicze. Piekarnie zainteresowane, gdzie można kupić bajgle?
Jest, są w Rzeszowie piekarnie, gdzie można albo codziennie, albo na weekend po prostu pójść i kupić piekarnie. Co więcej, bajgle się pojawiają w restauracjach, w bistrach. Mam już taką jedną właśnie w Rzeszowie w rynku, gdzie dwa rodzaje z różnymi dodatkami. Bajgle są po prostu do kupienia. Korzystają oczywiście z wypieku na razie domowego, no bo jeszcze takiego zapotrzebowania nie ma. Ale to jest kwestia 2, 3, 4 lat. Będziemy mieli te bajgle znowu galicyjskie. Ja sugeruję nazwę galicyjskie, chociaż tak jak mówię, nie przeparam za tym przymiotnikiem, ale to jest dobra tradycja. Nie używałbym żydowskiej, bo nie mam elementów koszerności, ale bajgle galicyjskie są fajnym pomysłem.
Warto wracać do starych pomysłów, do starych historii i przede wszystkim pamiętać o tym. I dlatego bardzo Ci dziękuję za te wszystkie nasze rozmowy. Historyk kulinariów Krzysztof Zieliński będzie nam jeszcze opowiadał.
Będę, obiecuję, bo mamy też piękną tradycję piekarniczą, narzuconą nam, ale która się cudownie przyjęła. Austro-galicyjska, słuchajcie, tort zachera, przecież mamy strudla, mamy... Jeżeli pozwolicie, spotkamy się znowu.
Mam nadzieję, że tak będzie i do zobaczenia w takim razie.
Do usłyszenia i do zobaczenia.